nam wykładem swojego wyboru brat Tadeusz Wiśniewski. A więc proszę braterstwa, przyszła i na mnie kolej, aczkolwiek lepiej byłoby, żeby tu zborowi warszawskiemu, który zaprosił, służyli bracia goście, a nie miejscowi. No ale jeżeli już tak brat przewodniczący zebrania pokierował, no to spełnię swój obowiązek i za podstawę naszego rozważania posłuży nam list apostoła Jakuba, pierwszy rozdział, a wiersz 20. Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. Gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. Ciekawe wyrażenie. Inne tłumaczenia podają, bo w gniewie człowiek nie czyni tego, co w oczach Bożych jest sprawiedliwe. Jest to określenie i właściwie tłumaczenie słuszne, może lepsze niż w naszej Biblii brytyjskiej, chociaż Biblia brytyjska ściśle się trzyma tekstu greckiego. Ale jest to styl wyrażenia w języku greckim i być może, że tam więcej to zgodniej, że tak powiem, płynnie się rozumie i wypowiada. Natomiast ksiądz Kowalski określił, bo w gniewie człowiek nie czyni tego, co w oczach Bożych jest sprawiedliwe. Wobec tego tematem naszym będzie gniew. Mały słownik teologiczny, to on tak określa gniew. Uczucie skierowane przeciwko przyczynie jakiegoś teraźniejszego zła, uważanego za niesprawiedliwość. Jeżeli to uczucie odnosi się do zła rzeczywistego i panuje nad nim rozum, wtedy gniew jest czymś dobrym i nawet nazywa się gniewem świętym. Jeżeli natomiast gniew przeradza się w żądzę zemsty i wymyka się spod panowania rozumu, wtedy staje się grzechem. No i etymologicznie tłumacząc te rzeczy, etymologia to znaczy pochodzenie wyrazów, to gniew pochodzi od słowa gnić, gnój, zgnilizm. A więc określenie gniewu to znaczy, że tam coś zgniło. A co zgniło? Zgniła cierpliwość. Zginęły dobre zalety. Zgniły. Bo gniew jest wyraźnym i zewnętrznym znakiem, że takich cnót człowiek w sobie nie posiada. Jeżeli ten gniew jest w sensie upartym i skierowanym przeciwko dobru. Czy gniewać się w ogóle to jest złem? Bo tak jak to określenie wskazywało, że może być gniew sprawiedliwy. Bóg też się gniewa. Pismo Święte nam mówi wyraźnie, że Bóg, gdy się gniewa, to jego gniew zgodny jest z mądrością, sprawiedliwością, mocą, miłością, z wszystkimi czterema przymiotami boskiego charakteru. I tak, druga Mojżeszowa, 34 rozdział, a wiersz 6 mówi nam w taki sposób. Bo przechodząc Pan przed twarzą Jego wołał. Pan, Pan, w oryginale Jehowa, Jehowa, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu i w prawdzie. W liście do Efezów, również w 5 rozdziale, a od 5 do 6 wiersza czytamy, Bo to wiecie, iż żaden wszetecznik albo nieczysty, albo łakomca, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów upornych. Nie myślmy, że jak człowiek grzeszy, to Bóg będzie dla niego zawsze miał takie łagodne, uśmiechnięte oblicze. Nie. Tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A jak Królestwa Bożego nie odziedziczą, to znakiem tego, że czeka ich śmierć. Albowiem kara za grzech jest śmierć. Nie męki wieczne, nie. Bo jeżeli męki wieczne byłyby karą za grzech, to wówczas gniew boski nie byłby zgodny ze sprawiedliwością, miłością, mądrością, a nawet moc jego byłaby, że tak powiemy, skierowana na usługi niesprawiedliwości. Dlatego też kara za grzech jest śmierć. I pierwszemu człowiekowi było powiedziane, że jeżeli zgrzeszy, to nie będzie się w piekle smażył, ale z prochu powstałeś i proch się obrócisz. Jest wiele tekstów, proszę braterstwa, a nawet w księdze Jonasza to jest w ciekawy sposób ta sprawa przedstawiona, że Jonasz to wiedział, że Bóg jest dobry i nawet się gniewał na Boga, że mu takie jakieś tam poselstwo dał, co w jego pojęciu byłoby raczej niezgodne z boskim charakterem. I usprawiedliwiał się, że nie był posłuszny Bogu w taki sposób. Jonasza 4 rozdział, a wiersz 2. A my wiemy, dlaczego on tak powiedział. Bóg mu kazał istrofować Niniwę. Że Niniwa popadła w takie grzechy, że Bóg postanowił zniszczyć Niniwę. Ale on się schraniał, nie chciał. Wsiadł w okręt i uciekał. Ale Pismo Święte nam mówi, że Bóg przeszkodził jego ucieczce. Po prostu zmusił go, żeby on poselstwo Boże wykonał. Ryba połknęła Jonasza. Wszyscy znają. Bóg spowodował wielką burzę i ci, którzy byli na statku, doszli w końcu do tego, bo im Jonasz powiedział, wiecie co, burza się uciszy, jak mnie wrzucicie w morze. Nie chcieli z początku, ale w końcu uczynili. Wrzucili go w morze. Pisze, że Bóg przygotował wielką rybę, która pożarła Jonasza i był Jonasz w brzuchu ryby 3 dni i 3 noce. To nie bajka, bo taka rzecz się też stała, ale nie z Jonaszem, tylko z innymi. Może nie 3 dni i 3 noce, ale nasz Pan powtórzył tą rzecz i my wierzymy, że tak się stało. I dopiero gdy on wyszedł z tej ryby, poszedł strofować Niniwczyków. Ale Bóg zlitował się nad Niniwczykami, ponieważ oni okazali wielką pokutę. Ale pisze, że nie podobało się to bardzo Jonaszowi i rozpalił się gniew jego. Rozgniewał się na kogo? Przeto się modlił Panu i rzekł, proszę Panie, a zarzem tego nie mówił, gdym jeszcze był w ziemi mojej. Dlatego mu się pośpieszył, abym uciekł do Tarsu, gdyżem wiedział, żeś Ty Bóg łaskawy, litościwy, długocierpliwy i wielkiego miłosierdzia, a który żałuje złego. A teraz, o Panie, proszę, odbierz duszę moją ode mnie, bo mi lepiej umrzeć, aniżeli żyć. I rzekł Pan, a to dobrze, że się tak gniewasz? On powiedział, wiem, żeś Ty jest litościwy, ale dlaczego teraz nie zniszczyłeś Niniwy? Bóg zniszczył jednak Niniwę. Tylko nie za 40 dni, ale tak jak Pismo Święte mówi, jest metoda pewna. Dzień za rok, za 40 lat zniszczył. A w 40 dniach to się nie stało. Bóg ostrzegał, tak jak zawsze ostrzega przed złem, jakie przyjść ma. Bóg oczekuje i od nas sprawiedliwości też. Czy my mamy gniewać się bez względu na następstwa? Czy mamy utracić panowanie nad sobą? Czy mamy wpadać w furię i podlegać napadom złości? To to jest wykład przebaterstwa, ale również i każdy może egzaminować samego siebie, jak on te swoje nerwy pilnuje. Bo to przecież jest nauka dla nas. Czy my mamy tą złość niesprawiedliwości w sobie? I przysłowia ludzkie, bo ludzie to nawet powiedzieli, że przysłowia są mądrością narodów. W tych przysłowiach kryje się ten zdrowy rozsądek, jaki dany był człowiekowi od samego początku. I takie słowa na przykład. Serce człowieka jest warsztatem miłości, a czasem się przemienia na kuźnię nienawiści, złości. Czy nie tak jest? O tak, proszę baterstwa, jest to kuźnia złości. I apostoł Paweł w liście do Galatów to mówi nam w 5 rozdziale, a wierszu 20 i 21 tak. Nawet 19. A jawne są uczynki ciała, które są cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jako mi przedtem powiedział, już którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie podziedziczą. Proszę baterstwa, i w przypowieściach Salomonowych też jest podane, a Salomon jest uważany za bardzo mądrego człowieka, cały świat zna to nazwisko. W przypowieściach 11 rozdziale, a wierszu 29 czytamy tak. Kto czyni zamieszanie w domu swoim, odziedziczy wiatr. Kto czyni zamieszanie w domu swoim, odziedziczy wiatr. A przysłowie ludzkie mówi, że wiatr nie owocuje. Boska sprawiedliwość jest stosowana we wszystkich drogach swoich. W psalmie 145, w wierszu 17 czytamy słowa następujące. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich i miłosierny we wszystkich sprawach swoich. On jest miłosierny we wszystkich sprawach. Ludziom się zdaje, że Bóg jest niemiłosierny, bo gdyby był miłosierny, to by na takie lub inne rzeczy nie dopuścił. Jego miłosierdzie dopuszcza na najrozmaitsze rzeczy. To miłość Jego dopuszcza. Tak. I nawet w podsumowaniu tego całego dzieła przez oceniających Jego spełniony plan, jak w objawieniu świętego Jana 15 rozdziale, a wierszu 3 czytamy tak. To jest śpiew tych, którzy należą do tych 144 tysięcy. A śpiewali pieśni Mojżesza, sługi Bożego, i pieśni barankową, mówiąc: wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, Królu Świętych. Któż by się Ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił imienia Twego? Gdyżeś święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać Ci się będą przed obliczem Twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. A więc Bóg jest sprawiedliwy we wszystkich swoich poczynaniach i dziełach. Ale człowiek, proszę baterstwa, bardzo często nie. Przypowieści Salomonowe, 14 rozdział, wiersz 16 do 17 zawiera następujące myśli. Mądry się boi i odstępuje od złego, ale głupi dociera i śmiałym jest. Porywczy człowiek dopuszcza się głupstwa, a mąż złych myśli w nienawiści bywa. Bo swoje złe myśli na zewnątrz pokaże, a tego, który ma, nie ma miłości, ale ma nienawiść, i drudzy też nienawiści mieć będą. A więc gniew sprawiedliwy jest to oburzenie, lecz umiarkowany i wspierany jest miłością. Pewien człowiek znany w historii, Arystoteles, tak określił i możemy zauważyć zdrową myśl. Gniew bywa potrzebny, bo bez niego żadna walka nie może być stoczona, ani zwycięstwo odniesione. Ale trzeba się nim posługiwać jak żołnierzem, a nie słuchać go jako wodza. Gniew jest dobry, ale nie jako wódz, ale jako żołnierz. Bo jeżeli żołnierze są rozgniewani, wtedy idą i walczą. Ale wódz musi mieć zimną głowę. Musi mieć zimną głowę. Bo jak tylko wodzowi gorąco się w głowie robi, to wiemy, że on źle wszystkim pokieruje. I cała wojna źle wypadnie. Możemy, proszę braterstwa, zauważyć, że nasz Zbawiciel to był też tym odzwierciedleniem sprawiedliwego, mądrego usposobienia Bożego i on w gniewie pamiętał nawet na miłosierdzie. W Ewangelii Marka w 3 rozdziale, a 5 wierszu czytamy tak, a nawet od 4. I rzekł do nich, godzili się w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Człowieka zachować, czy zabić? A oni milczeli. Kto milczał? Faryzeusze, o których pisze, że przyszli go podstrzegać. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serca i rzekł onemu człowiekowi, wyciągnij rękę twoją, i wyciągnął, i przywrócona jest ręka jego do zdrowia jako i druga. Najpierw Pan wykazał oburzenie przeciwko nim, święte, a potem twarz jego zupełnie się zmieniła, zasmucił się. To znaczy, że zrozumiał, że oni są politowania godni swojej zatwardziałości. Nasz Pan był umiarkowany, a nawet jest powiedziane, że gdy poszedł z gniewem wielkim po stronek, ukręcił i szedł, aby wykonać to, co w psalmie napisane, gorliwość domu Twego zżarła mię i poszedł, stołki poprzewracał. Nie pisze, że tam lał tym pasem, nie. Ale jak wszyscy widzieli jego oblicze i ten postronek, to już znając go wiedzieli, że on nie na darmo ma twarz taką. Ale zdawało mi się, że on powinien wszystko w tej furii to rozkopać, wszystko. Ale gdy zobaczył gołębie w klatkach, to jego gniew był taki, mówił, otwórzcie te i wypuśćcie ich. Stoły poprzewracał, ale nie palnął ręką lub też postronkiem, żeby skrzywdzić te biedne, niewinne stworzenia. Tylko mówił, otwórzcie, niech wyjdą. To znaczy, że on w swoim gniewie był umiarkowany i sprawiedliwy. Gniew niesprawiedliwy jest bardzo często wynikiem nieporozumień. I przysłowia bardzo ładnie ilustrują człowieka, który w gniewie jest. Złość otwiera usta, zamyka oczy, uszy, zapala serce, przytępia zmysły, a rozsądek przemienia w szaleństwo. Drugie. Złość to ogień, który nie ugotuje i nie ugrzeje. Człowiek w gniewie jest jeźdźcem na rozbieganym koniu, na którym jedzie tak na oklep, bez żadnych strzemion. Burza waży mleko, gniew waży życie i psuje charakter. Warto się zastanowić. Nie masz miejsca rozumowi, gdy się gniew rozsadowi. Proszę braterstwa, w Ewangelii Marka też mamy jeszcze i w 14 rozdziale wierszu od 3 do 9 też podobną historię. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, gdy siedział u stołu, przyszła niewiasta mająca słoik alabastrowy maści szpikanardowej płynącej, bardzo kosztownej, a stłukszy słoik alabastrowy wylała ją na głowę jego. I gniewali się niektórzy sami w sobie, mówiąc, na cóż ta utrata tej maści. Patrzmy, gniewali się. Panu uczyniła taki hołd. Temu mistrzowi, który tyle warty był za jego dobre serce i za jego leczenie, za jego nauki, za jego nieprzespane noce w modlitwach. Ta wiedziała, że niedługo go zabiją. Ostatni hołd, jaki tylko mogła wykazać, bardzo drogą maść, gdzie trzeba było rok czasu pracować na to, wylała na głowę jego. A nasz Zbawiciel nie zgniewał się na nią, ale powiedział, że gdziekolwiek Ewangelia będzie kazana, to i czyn jej będzie rozniesiony. I możemy powiedzieć, że mała to była cena, za którą ona zapłaciła w zamian za błogosławieństwa, które ten czyn rozniesiony przez słowo Ewangelii przyniósł wielu ludziom. Ale ludzie się gniewają nieraz. Gniew, jeśli się w sercu człowieka zagnieździ, wówczas człowiek jest skłonny źle życzyć drugim. I to przeradza się w czyny. Przychodzą kłótnie, zabójstwa i to w rodzinach, w sferze narodów całych. Ostatnio miałem możliwość być u braci w Oświęcimiu. Oglądałem ten obóz oświęcimski. Rzeczywiście, jak człowiek zobaczy ten obóz w Oświęcimiu i ten drugi jeszcze w Brzezińce, to człowiek tak jakby wytrącony był z normalnego trybu, bo sobie wyobraża te tłumy, jakie tam przeszły, cierpiąc, gdy nieraz na jednym bardzo małym miejscu cała masa ludzi musiała się pomieścić, leżąc na deskach, gdzie pod dachem w zimie nie było wcale uszczelnienia żadnego, ale takie szpary wielkie. A jedna z naszych sióstr jeszcze właśnie wypychana na brzeg do dzisiejszego dnia ma ramię nie w porządku, bo ma odziębione od takich właśnie nadbrzeżnych miejsc, które posiadały zimno. Pewien człowiek to tak opisał. W czasie ostatniej wojny widzieliśmy i odczuliśmy boleśnie na własnej skórze, jak przemoc posuwała się aż do odmawiania człowiekowi najbardziej elementarnych praw, nie wyłączając prawa do życia. Wielu musiało umierać tylko dlatego, że należało do innej rasy lub narodu, bo tego chciał kaprys uzurpatora. Były to czasy pogardy dla człowieka, znaczyła je nienawiść. Kainem może być każdy, człowiek każdy, gdy zaprzestanie pracy nad sobą, bo Pismo Święte mówi, że człowiek nad sobą może panować, a jeśli podlega temu gniewowi, to dzięki temu, że swojej woli we właściwy sposób nie koncentruje. I tak w pierwszej Mojżeszowej, w 4 rozdziale, wierszu 7 czytamy: a zaś jeśli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższony, a jeśli będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chuć jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. Mowa to była o Kainie, który miał możliwość pohamować swój charakter, ale gniewu nie pohamował i wykonał pierwsze morderstwo w historii ludzkości. Dlatego też widzimy, że w Piśmie Świętym jest dużo miejsc, gdzie ludzie jeden na drugiego, i to w sposób nieuzasadniony, gniewają się. Gniewał się Dawid, Saul na Dawida, Saul gniewał się na Jonatana, i na Dawida rzucił oszczepem, i na Jonatana, tego przyjaciela Dawida, też rzucił włócznią. Marnie potem zginął. Światowi ludzie uważają i zabraniają morderstwa. Prawo ludzkie zabrania morderstwa. A gniewać to się ludzie mogą. Zagniewanie się nie ma takiego prawa, że jak się ktoś na kogoś pogniewa, żeby go ukarać. Mogą się bić, mogą być krzyki, nie wiem jakie, milicja nie przyjdzie. Dopiero zobaczą, czy któryś tam poraniony leży, dopiero. Ale Bóg zabrania popędliwości, zabrania gniewu. I sednem sprawy jest to, jak przysłowie mówi, gdzie nienawiść się posiała, tam niedługo świśnie strzała. Tak. Jak Saul miał nienawiść, to niedaleko było powłócznie. Świsnęła w powietrzu, tylko się uchylił i odszedł od jego oblicza. Nasz Zbawiciel wyraźnie mówi, że sednem sprawy i odpowiedzialnością przed Boga to nie jest tak, jak prawo mówi, dopiero wtedy, gdy go zabijesz. Ale tak mówi, starym powiedziano, nie będziesz zabijał. Ale ja wam powiadam, że kto by się gniewał na brata swego, to już jest winien sądu. A kto by wypowiedział jakieś bardzo mocne słowo, to będzie winien nawet czego? Ognia gehenny. A ogień gehenny przedstawia śmierć absolutną. W pewnej straży to brat Russell pisze tak. Gdyby on, przeciwnik, mógł pobudzić nas do gniewu, złości, nienawiści i walki, choćby nawet w dobrej sprawie, choćby przeciwko szatanowi i tym, których on do pewnego stopnia używa za swe narzędzia, to zaszczepiłoby do naszego serca jad trucizny i oddaliłoby nas o tyle od Pana i Jego Ducha. Musimy być nader baczni pod tym względem, że i nad przeciwnika nie należy się za bardzo unosić. A i ten Michał Archanioł, gdy się wadził z diabłem, to nie śmiał podnieść przeciwko niemu sądu bluźnierczego, ale rzekł, niech cię Pan zbroni. A miał prawo go wyzywać w najrozmaitszy sposób. Ale ten, który się gniewa, musi dostojnie się gniewać, nie wylewać ze siebie gnojówki, jak się często dzieje. U tych, którzy zapominają się, a nawet i z tych, którzy są rzekomo poświęceni. Czy gniew to jest pewna siła? Czy usposobienie to jest pewna siła, którą się można szczycić? Tak, to jest siła, ale niszczycielska, pustosząca, śmiercionośna. Ktoś to określił w taki sposób. Gniew jest jak wezbrany potok, nieopanowany w czas, przerywa groble i wały oraz zatapia pola, na których rośnie zboże na chleb dla człowieka. Podobnie gniew niszczy gmach zgodnego współżycia między ludźmi, wznoszony zwykle z takim trudem. Nie pomogą w tym wypadku związki pokrewieństwa, ani dawne zasługi, czy długotrwała przyjaźń. Gniew niszczy to i obraca w smutne ruiny. Spotęgowany może doprowadzić do zabójstwa. Jak każda namiętność nie powoduje się rozumem, lecz rządzi się prawem ślepego instynktu. Dlatego święty Paweł zalicza gniew do uczynków ciała na równi z bezwstydem, pijaństwem i bałwochwalstwem. I powiada, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczą, Królestwa Bożego nie podzieli. Fakt, że ktoś w uniesieniu traci wszelką miarę, wcale nie znaczy, że ogarnęło go większe oburzenie niż tego, który nie jest skory do gniewu. Człowiek opanowany może odczuwać dwukrotnie silniej, lecz potrafi tak kierować swoimi uczuciami, że na podobieństwo wybuchów ujarzmionych w cylindrze silnika spalinowego daje tylko pożądane wyniki. Wybuch jest, ale ujarzmiony w silniku spalinowym porusza, tak i mądry gniew sercu sprawiedliwego człowieka przynosi tylko wyniki dobre. Przy powieściach Salomonowych 16 rozdział, wiersz 32 mówi nam tak. Lepszy jest nierychły do gniewu, niżeli mocarz. A kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co zdobywa miasta. A więc lepszy jest mocarz od najlepszego generała. Bo generał nie potrafi nieraz nad sobą zapanować. A więc ten, który posiada właściwą moc charakteru, miłość i współczucie, pobudzają go do okazywania względu. A mocarze w sensie ludzkim nie potrafią tego. Panujący nad sercem to jest człowiek, który prowadzi dzieło wrugowania świata, ciała i szatana z twierdzy serca i to wymaga więcej wytrwałości, postępu i męstwa niż u zwykłego, nawet najlepszego generała, żeby zwyciężyć samego siebie. Okrucieństwo nie jest dowodem siły, lecz słabości. Charaktery silne szanują prawa bliźniego. Cechą ich jest zwycięska łagodność, ale ona jest zdobyta wysiłkiem i panowaniem nad sobą. To jest wysiłek, to jest owoc. Pokazać zęby i pazury potrafi także zwierzę, ale zachować łagodność mimo zniewagi potrafi jedynie naśladowca Chrystusa. Bo Jezusowi Chrystusowi, o nim też jest powiedziane, że gdy cierpiał, nie złorzeczył, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. O nas mogą mówić dużo źle. I my gdybyśmy chcieli wszystko prostować, na wszystko się gniewać, nie stałoby zdrowia i czasu. Pamiętajmy, że jest ktoś taki, który też przechodził doświadczenia, ale on poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądził, umie sam podsumować najlepiej bardzo skomplikowane sprawy. Popędliwość przynosi złe owoce i one czynią nieprzydatnym starszego w zborze. Bo o starszym jest powiedziane jak? Że ma mieć wiele zalet, ale między tymi różnymi zaletami ma być jaki? Niegniewliwy. Pamiętajmy, że starszy ma być opanowany, a niegniewliwy. Gniewać się to jest rzecz ludzka, ale zapanować nad gniewem to jest rzecz chrześcijanina. Światowa teoria psychiatrów to nieraz takie daje rozwiązanie dla ludzi łatwe, że dobrze jest uwolnić się od złego samopoczucia przez dopuszczenie do swobodnego wyładowania gniewu. Ponieważ dzięki temu człowiek rzekomo wygodnie pozbywa się spiętrzonych uczuć i napięć wewnętrznych. A więc jak się człowiek zgniewa, to niech nawet pięścią palnie w stół, tak sobie zdrowo, a nawet sobie zagrnie, będzie zdrowszy od tego, który tak wewnątrz tylko w sobie dusi. To psychiatrzy tak mówią, pozwól sobie, tak, to zdrowo będzie. No a jakby tak wszyscy w ten sposób ulżyli sobie przy każdej sposobności, co by było, jak to wszystko by wyglądało. A wszyscy by się czuli zdrowo i by się tak kleli jak szatan. Proszę materstwa, to nie jest rozwiązanie. Pismo Święte takiego rozwiązania nie daje. Słowo Boże mówi nam, że jeżeli jest jakiś upór złości, to dobrych skutków nie przyczynia. I ten mędrzec Salomon, to on mówi tak w swoich przypowieściach w 17 rozdziale, a wierszu 22. Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo, ale duch sfrasowany wysusza kości. zdrowie wysuszać. Szkodzi to zdrowiu, szkodzi żołądkowi, szkodzi naszej dwunastnicy, szkodzi naszej wątrobie. A jak my od tej wątrobie, o tej dwunastnicy, o tym żołądeczku nieraz dużo mówimy, że chorujemy, ale tak się lubimy gniewać. A nie wiedzą ci chorzy, że właśnie ten gniew jest największą przyczyną tego. Sercu szkodzą różne ataki, przychodzi nagła śmierć. Człowiek skraca sobie życie, zatruwa spokój. I tam jest powiedziane, że człowiek, który się gniewa na drugiego, to jest mężobójca, prawda? Ale ja bym powiedział troszkę jeszcze inaczej. To jest samobójca. I nieraz tak jest, że człowiek gniewa się na drugiego, a sam nogi wyciągnie. I kto jest tu w tym wypadku winien? On sam sobie winien. Nienawiść złym cudzym się chłodzi, choć jej to samo zarówno szkodzi. To tak Ludek sobie mówi, ale chyba może. A w pewnym przekroju to przeczytałem taką rzecz. Obiecałem organizatorom zebrania, iż przyłączę się do akcji propagandy higieny psychicznej. Owocem tego jest niniejszy artykuł. Boję się, że nie jest on dość mobilizujący. Nie umiem wymyślić dość przekonywujących haseł w stylu: bądź życzliwy, a wszystko będzie świetnie. Dobrze to ludziom mówić, ale o jednym jestem przekonany, że irytacje naprawdę skracają życie. Dlatego nie mówię: bądźcie życzliwi dla innych. Mówię: bądźcie życzliwi dla siebie. Zrezygnujcie z awantur i przewlekłych zgryzot. Mają one swój czar, który doceniam. W nawiasie, mam duże skłonności do jednych i drugich. Ale to czar szkodliwy. Zawały i udary nie żartują. Czy tak domowy środek, chociaż niełatwy, i środek naprawdę poskutkuje, w każdym bądź razie nie zaszkodzi. Przypowieści w psalmie 37, wierszu 8, 9, czytamy: przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości, nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić. Albowiem złośnicy będą wykorzenieni, lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą ziemię. A więc złośnicy nawet będą wykorzenieni, bo Bóg nie lubi takich, którzy się tak gniewają za dużo. A ktoś powiedział też takie zdanie mądre: mścić się, złorzeczyć krzywdzicielom, wszak sami runą drzewa nad topielą. To są drzewa nad topielą. W przypowieściach 25, a wiersz 28 mówi nam też coś w tym zakresie. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Dobre określenie. Mądry ten Salomon. Człowiek, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto bez muru rozwalone. A więc duch to jest te właściwe usposobienie. Człowiek, który nie ma mocy nad swoim usposobieniem, to znaczy nie panuje nad sobą, jest to rozbitek. A miasto jest to ten kościół wojujący, który ma swoje domy, zalety dobre, różne. Ma dobre myśli, to znaczy żołnierze broniący tam tych murów i tak dalej. Na zewnątrz atakuje grzech, błąd, światowość, samolubstwo. A szatan jest ich głównym wodzem, naciera. Świat i ciało są to jego porucznicy. A żołnierze, którymi on oblega te miasto, są różne złe myśli, błędne, światowe, które nacierają na naszą fortecę umysłową. Szatan, ciało, świat, z różnymi myślami, których jest tysiące, atakują na nasz umysł? Nie. Atakują. A co one chcą zwalić? Mur! Te panowanie nad sobą chcą zwalić. I gdy upadnie taki mur, wówczas następuje zniszczenie myśli, zniszczenie zalet, bo jak wejdą ci żołnierze, oni wszystko niszczą. Domy i żołnierzy tych, którzy bronili, też pozabijają miecze. A więc człowiek taki jest bardzo pożałowania godny. W przypowieściach w 22 rozdziale, 45, 24 do 25. Nie bądź przyjacielem gniewliwemu, a z mężem popędliwym nie obcuj, byś snać nie przybył ścieżką jego, a nie włożył sidła na duszę swoją. Jeżeli człowiek jest gniewliwy i z nim nie potrafią, nie można rozmawiać, jeżeli się w jakiś sposób człowiek nie zapłoni, to lepiej z takim nie rozmawiać. Dać sobie folgę. Ale przyjaciół powinno być jak najwięcej. Człowiek powinien walczyć o to, żeby mieć jak najwięcej przyjaciół. Nawet przysłowia takie, kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, a kto ich nie ma, jest jak dłoń mały. Ale pamiętajmy, że od przyjaciół przypłynie fluid. Jak się z dobrym człowiek wdaje, to się z takim staje. A jak ze złym? Ktoś powiedział, że woda przybiera właściwości gleby, przez którą płynie. A charakter człowieka zaraża się cechami tych, z którymi obcuje. Powiedz mi, z kim obcujesz, a ja ci powiem, kim jesteś. Jak człowiek gniewliwy ma przyjaciół, to bądźmy pewni, że w nich też jest coś złego, bo magnes przyciąga tylko pokrewne rzeczy. Ale powinniśmy stronić od ludzi gniewliwych, bo kto się często gniewa, ten kłopoty miewa. Myśmy byli też źli. Pismo Święte mówi, że my od razu z urodzenia takimi nie jesteśmy. Myśmy byli źli, tak samo jak i wszyscy ludzie. Ale Pismo Święte mówi, że myśmy się stali nowymi. A nieraz człowiek w tym gniewie to potrafi tak kopnąć zdrowo. Proszę, braci, niech to nie będzie naszym usposobieniem i upadkiem. I nie usprawiedliwiajmy się, że to jest nasz zwyczaj. Ja braciom przeczytam coś. Historyk Plutarch opowiada, że Likurg, prawodawca grecki, wziął na wychowanie dwa psy bliźniaki. Jednego trzymał w kuchni i dawał mu kość do ogryzania, drugiego brał na polowanie. Gdy psy dorosły, zabrał je z sobą na rynek, gdzie miał przemawiać. Likurgowi towarzyszył niewolnik, który miał dwa worki. W jednym były kości, w drugim żywy zając. W czasie przemówienia niewolnik otworzył je równocześnie. Z jednego wyskoczył zając, a z drugiego wysypały się kości. Pies myśliwski pobiegł za zającem, a pies wychowany w kuchni rzucił się na kości. Patrzcie, oba psy są jednej matki. A jak różne są ich upodobania. Każdy robi to, do czego się przyzwyczai. To jest przyzwyczajenie ulegać sobie. To jest tak jak ten, co w pięścią uderzy, aby było lżej. A żeby tylko w stół, a jak się w człowieka uderzy. Proszę braterstwa, Boska wola chroni nas przed obraźliwością, przesadną wrażliwością na drobiazgi. Nie dopuśćmy do wybuchu gniewu, jeżeli cierpliwie znosić będziemy wady bliźniego. Miejmy przekonanie, że gdziekolwiek byśmy się udali, wszędzie spotkamy kogoś, kto nam się nie będzie podobał. A gdybyśmy nawet poszli na pustynię, to i tam poniesiemy ciężar naszej własnej niedoskonałości i duchowej nędzy. Winniśmy przeto być logiczni, nie wymagajmy zbyt wiele od innych, jeżeli sami z sobą mamy kłopoty. Łagodna cierpliwość i porozumiałość dla bliźnich jest spłatą długu zaciągniętego u nich przez naszą własną biedę. Kaznodzieja Salomona w 7 rozdziale, a w 9 wierszu mówi tak. Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupich odpoczywa. W zanadrzu głupich odpoczywa. A człowiek noszący proch w zanadrzu jest niebezpieczny dla otoczenia, bo wybucha sam i promieniuje to na drugich. Przypowieści 19 rozdział, a wiersz 1 mówi nam tak. Lepszy jest ubogi, który chodzi w uprzejmości swej, niżeli przewrotny w wargach swoich, który jest głupim. Proszę baterstwa, człowiek mądry, jak inne tłumaczenia podają, pomija wykroczenia. I Jezus zastosował tą boską logikę miłosierdzia. Przyszedł na świat z łagodną wyrozumiałością na błędy człowieka. I nie wymagał od ludzi zbyt wiele. Żądał dobrej woli i cierpliwej współpracy z łaską. Pamiętajmy, że On nas nawet pozwolił ustom, które sam stworzył, miotać na siebie przekleństwa. I nie mścił się, ale był dla wszystkich jaki? Miłosierny. A u Izajasza w 53 rozdziale, a w 3 wierszu jest powiedziane, że jak on jak owca szedł na zginienie, a nie miałby argumentów przeciwko swoim przeciwnikom? Miałby, ale on milczał jak baranek. Milczenie było odpowiedzią na ich niesłuszne zarzuty. Jest to dla nas lekcja, abyśmy z lwów, niedźwiedzi, wilków, którymi jesteśmy przez nasze namiętności, przemieniali się stopniowo w tego baranka Jezusa Chrystusa, byśmy sami łagodnością i z łagodnością szerzyli Słowo Boże. Myśmy widzieli żarliwych apostołów dobra, którzy nie pociągnęli nikogo do Boga, bo byli za bardzo gwałtowni. Oni chcieliby, żeby ogień z nieba na ich żądanie palił ich nieprzyjaciół. Ale nasz Pan to takich strofował i mówił: nie wiecie, jakiegoście ducha. Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zachować. Proszę baterstwa, jeszcze coś przeczytam takiego dla tych, co bardzo o swoje zdrówko dbają. Tak. Jedną ogromnie cenną cnotą człowieka jest jego cierpliwość. Można by ją porównać do tamy przeciwko powodziom złości. Wszyscy chwalą tą cnotę, zazdroszczą jej komuś, podziwiają ją u kogoś i chcą, aby ją wszyscy inni mieli. Cieszymy się, gdy mamy kogoś bliskiego, cierpliwego, na przykład żonę, męża, czy też odwrotnie. Jednak cierpliwych ludzi na ziemi jest niewiele. Wystarczy mały eksperyment, by przekonać się, jak prędko traci równowagę człowiek równowagę ducha. dostarczają nam dowodów codziennej jazdy w tramwajach, pociągach i tym podobnie. Słowem wystarczy po prostu spotkać się z ludźmi, aby przekonać się o zachwianej równowadze ducha. Kto dziś potrafi zapanować nad sobą, gdy się w nim burzą złe instynkty i namiętności, gdy gotuje się w nim jak w wulkanie, by przez krater jego ust znalazły ujście potoki ognistej lawy i trujących gazów obrażonej miłości własnej? Kto zdobędzie się na to, gdy pokusa nerwów ułudnie nęci do grzechu, by mocno tupnąć nogą i krótko, a węzłowato powiedzieć rozstrzygające słowo nie? Ludzie, którzy nie umieją być cierpliwymi, zaliczamy do kategorii ludzi nerwowych. Tych zaś podzielilibyśmy na szkodliwych dla otoczenia, którzy najczęściej przebywają w miejscach odosobnionych, no i na nieszkodliwych. Ktoś powiedział, że nerwice są ceną ludzi, którą ludzkość płaci za kulturę. Czyżby błogosławieństwo w postaci dobrodziejstw motoryzacji, automatyzacji i wszelkich innych akcji stało się przyczyną nerwowości człowieka? A może zwariowane tempo pracy, zwariowane tempo życia i mnogość wydarzeń politycznych są tego przyczyną? Tak, ale nie tylko te rzeczy. Lecz codzienne małe drobiazgi życiowe, nasze własne, jak nieregularna praca, zamiana dnia na noc, nawał pracy, dwie posady plus prace zlecone, nocne pranie, zazdrosna przyjaciółka, kłótliwa współlokatorka, niedorozumiały i surowy przełożony i tym podobnie, i tym podobnie. W takich wypadkach wyrazicielem stopnia nerwowości jest najczęściej nasz język, no i coraz częściej rękoczy. Ludzie dobrej woli starają się zapobiec lub powstrzymać tą falę nerwowości w społeczeństwie. Pragną ulżyć człowiekowi, podając mu pastylkę fanadromu, bromu, meprobamatu, kodeiny czy też innego środka pętającego do pewnego stopnia jego nerwy. A są tu tacy, są. W roku 1959 sprzedano 2 700 000 tabletek meprobamatu, a w 1960 roku 26 milionów, a w 1960 roku 40 milionów, a w 1962 roku tabletki założyły zamówienie na 70 milionów tego uspokajającego leku. A dzisiaj już mamy który rok? O, to już jakaś to cyfra. Trzeba byłoby długi czas ją wypowiadać. Czy dzięki temu jest raźniej w życiu, raźniej w autobusie, mniej burzliwie przebiegają zebrania, łagodniejsi są sobie sąsiedzi, bardziej ugodowi małżonkowie czy małżonki? Nie, jeszcze raz nie, gdyż nerwy to jest grzech, a z grzechem nerwami trzeba inną walkę prowadzić, gdyż tabletkowa metoda może tylko po części załagodzić czy stępić owo ostrze tego niebezpiecznego grzechu. Nie ma wprawdzie w Piśmie Świętym takiego zdania, że nerwowi Królestwa Bożego nie udziedziczą. Ale należy zwrócić się jak najbaczniejszą uwagę na skutki, jakie ze sobą wlecze grzesznik, który dla złagodzenia przybrał sobie nazwę człowieka nerwowego. Pismo Święte w wielu wypadkach uwypukla nam skutki nerwów i mówi, jakie przyniosły one następstwa. Jeszcze tu przeczytam kawałek z tego. Ten gatunek grzechu, to jest nerwy, został przez żywych przywleczony do zgromadzenia ludu Bożego. Jeżeli tam napotkał na dobrą pożywkę tolerancję, rozmnożył się jak zaraza, będąc zmorą tym, którzy miłują pokój i radość Duchu Świętego. Musimy bezwzględnie owemu grzechowi wypowiedzieć walkę, musimy pozbawić go obywatelstwa w naszych szeregach, musimy obnażyć właściwe jego oblicze. Spustoszenia, szkody, kalectwo duchowe są to owoce siejby nerwów, grzech w pełnym tego słowa znaczeniu. Dość z nerwami i z ludźmi, którzy czyny swoje złe nimi usprawiedliwiają. Gdyż Duch Boży w sercu wypełniony jadem wylewającym się przy lada nadającej się sposobności nie mieszka. Ciało, które jest świątynią Ducha Bożego, nie może być też zarazem siedliskiem całego kłębowiska przynoszącego mu szkodę nerwu. O, proszę paterstwa, dużo żeśmy o tych nerwach powiedzieli. I my wiemy, że ludzie stają się coraz bardziej nerwowi. Pomimo umiejętności, pomimo wygód, coraz więcej nerwów. I tych pastylek więcej, i te pastylki też nie dają tego wszystkiego. A my widzimy, do czego to wszystko zmierza. Jeżeli by w te Królestwo Boże taka fala tych nerwusów weszła i Królestwo Boże by ich tak wszystkich tolerowało, to jak to Królestwo Boże by wyglądało? Musi przyjść, jak idą chmury, to musi być jakieś wielkie wyładowanie. I to wszystko do tego prowadzi. Pismo Święte nam mówi, że przyjdzie taki czas gniewu wielkiego. W objawieniu świętego Jana w 11 rozdziale to pisze tak: dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był i który masz przyjść, tego w oryginale podobno nie ma, żeś wziął moc swoją wielką i ująłeś królestwo i rozgniewały się narody i przyszedł gniew i czas umarłych, aby byli sądzeni, aby się oddał zapłatę sługom swoim, prorokom i świętym i bojącym się imienia Twego małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. A więc to wszystko prowadzi do tego czasu. A my powinniśmy wiedzieć, że jeżeli przychodzi czas, że przyjdzie czas rozgniewania narodów i gniewu sprawiedliwego boskiego, to my, proszę braterstwa, musimy, wiedząc o tym, jak mówi, jakimiż wy macie być w świętych waszych obcowaniach i pobożnościach, czy też tymi elementami płonącymi w gniewie, czy spokojnymi, oczekującymi na naszego Pana i Księcia Pokoju, my już teraz urabiani w duchu prawdziwego pokoju? Tak, ma przyjść ten wielki gniew. Ktoś powiedział, no tak, to już ten gniew wielki, ten dzień już przyszedł. Owszem, on się potęguje coraz bardziej, ale tu jest pokazana trzecia biada, proszę braterstwa. W związku z trzecią biadą jest to powiedziane, że będzie gniew Boży i gniew ludzki. A trzecia biada, to my się nauczyliśmy z Pisma Świętego, co to jest. Pierwsza biada to był rok 1914. Druga biada 1939. A trzecia biada, tak jak ja osobiście wierzę, nie mówię w niczym imieniu, rok 1981. Proszę braterstwa, my zbliżamy się do tego czasu i ten gniew i podłoże tego gniewu wielkiego, który wzbiera jak świat długi i szeroki, to my widzimy. A na czym to polega, ten wielki gniew? Cały świat jest podzielony na dwa wielkie, potężne obozy. Jeżeli gdzieśkolwiek, nawet wśród tych kolorowych ludów, gniewają się i walczą, a kiedyś zawsze byli spokojni, to na jakim punkcie? Na punkcie, czy jesteś za czerwonymi, czy jesteś za innymi. O, to jest jedyny powód na całej kuli ziemskiej. Tak. I to jest problem, który wyrósł w czasie pańskiej obecności. A jeżeli wyrósł w czasie pańskiej obecności, to wyrósł z jego dozwolenia. Bo widocznie to jest potrzebne. Żyjemy w zaraniu ustanowienia Królestwa Bożego i w tym wielkim dniu gniewu, o którym Pismo Święte mówi, mają runąć systemy, które ludzie sobie postanowili. Aby na gruzach tych systemów stanęło to Królestwo Boże, o którym brat tutaj mówił, a które przyjdzie z jednego ośrodka na kuli ziemskiej. Ani z Waszyngtonu, ani z Moskwy, ani z Paryża, ani z Londynu, ani z Berlina. A nawet z naszej Warszawy też. A skąd przyjdzie? Z Jerozolimy przyjdzie. Tam właśnie od tych Żydów przyjdzie. Bo Jeruzalem będzie stolicą świata. a wszystkie narody to one będą podlegać temu wielkiemu jednemu nieszczęściu. To jest powiedziane to, co kiedyś powiedział jeden z apostołów, a dzisiaj to by powiedzieli komunista. Komunista takiego, że tak powiem, manifestu komunistycznego, jak wypowiedział jeden z apostołów, to jeszcze drudzy nie wypowiedzieli. Patrzmy, jak on to łączy ze sprawą pańską. 5 rozdział 1. Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzekając nad nędzami waszymi, które przyjdą. Bogactwo wasze zgniło i szaty wasze mole zgryzły. Złoto wasze i srebro wasze pordzewiało, aż za ich będzie na świadectwo przeciwko wam. I poźre ciała wasze jako ogień. Zgromadziliście skarb na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żeli krainy wasze od was zatrzymana woła, a wołania żeńców weszły do uszu pana zastępu. Żyliście w rozkoszach na ziemi, bujaliście, wytuczyliście serca wasze jako na dzień zabijania ofiar. Potępiliście, zamordowaliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwia się wam. Przetoż, bracia, bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia pańskiego. Oto oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie go oczekując, aż by otrzymał deszcz ranny i wieczorny. Bądźcie i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze, albowiem się przybliża przyjście pańskie. A przyjście pańskie to będzie co? To będzie walka między bogaczami a biednymi. To będzie ten początek wielkiego jubileuszu, gdzie na początku jubileuszu bogacze musieli oddać te swoje bogactwa biednym. A potem następnie się rozwijał ten okres jubileuszu, gdy każdy osiadł to, co utracił kiedyś. Dalsze fazy tego wielkiego jubileuszu. I otóż widzimy, jak się w 1874 roku rozpoczął ten wielki jubileusz. I z pewnego punktu i sabat, to i walka też zaczęła się krystalizować. Ten socjalizm, który był utopijnym, bo takim marzycielskim socjalizmem, zaczął się, dziwna rzecz, łączyć w partię. I to jest zanotowane od 1874 roku. Partia tu, partia tam, zjazdy, konsolidacja i hasło: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Do dzisiejszego dnia się właśnie w gazetach mówi: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. A do czego to wszystko prowadzi? Kiedyś śpiewano: bój to będzie ostatni, pomimo że 17 rok przeszedł. Ale ponieważ się przybrało formę pokoju, to się mówi: bój to jest nasz ostatni. Ale zdaje się, że te pierwsze hasło to było słuszne. Bo my z pisma dowiedzieliśmy się, że właśnie w tej pierwszej biadzie, pierwszej wojnie światowej, to właśnie wystąpiła ta ideologia i ona jest przeznaczona na czas Armagedonu i przygotowywana, żeby wykonała to, co ma wykonać. Co jest pokazane w 9 rozdziale od 1. I zatrąbił piąty anioł, a piąty anioł to jest pierwsza biada. Widziałem, gwiazda wielka spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz studni przepaści. I otworzyła studnię przepaści, wystąpił dym z onej studni, jakoby dym z pieca wielkiego. Zaćmiło się słońce i powietrze od dymu onej studni, a z onego dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano jej moc, jaką mają moc niedźwiadki ziemskie. Proszę braterstwa, to jest wspaniała historia. Jeżeli to jest pierwsza biada i, proszę braterstwa, jakaś gwiazda wielka spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni przepaści i wyszła, otworzyła i szarańcza wyszła na ziemię, to jest bardzo w historii mocno udokumentowane. Co upadło w wyniku walk rewolucyjnych w Rosji? Wielka gwiazda, car, który był światłem nie tylko fazy ziemskiej panowania cywilnego, ale to była najwyższa władza również i kościelnicza. Ona spadła na ziemię w wyniku wielkiej, mozolnej, usilnej pracy genialnych ludzi, którzy ten akt doprowadzali przez różne eksperymenty i wstępne rewolucje. A w końcu im się udało. Zwalili. Wszyscy monarchowie zadrżeli. całej Europie. Obwarowali święty związek, zrobili, żeby ta szarańcza nie wyszła. Ona tylko wyszła, tak, wyszła, ale w obrębie tamtego narodu, gdzie car upadł. Ten klucz im dozwolił, ten następny rząd tymczasowy, tym bolszewikom, którzy mieli wyjść i działać. Oni wyszli, działali, ale w następstwie tego, co się stało? Dym, zamieszanie. I co stało się to, że tego samego roku 1917 na jesieni zwalono rząd tymczasowy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Gdzie w zeszłym roku obchodzono 60-lecie tego wielkiego wydarzenia. To są wydarzenia historyczne w czasie obecności pańskiej. Proszę Państwa, to nie jest polityka, gdy my o tym mówimy. Bo jak o tym nie będziemy mówić, będziemy ślepi, nie będziemy znać tego wszystkiego i nie będziemy widzieli, jak... I dzielić jak, widzisz, jak blisko Królestwa Bożego jesteśmy, bo nie tylko drzewo figowe, ale i zrozumienie Księgi Objawienia daje nam orientację, w jakim czasie żyjemy. Proszę braterstwa, stało się to. Wyszła szarańcza, opanowała i wzmocniła się w swoich granicach, ale nie wolno było jej wyjść na zewnątrz. Ktokolwiek sympatyzował z komunizmem, wyrzucany był z pracy. Piętnowano takich. Ale jeżeli pan we wtórej obecności dozwolił, że to wzięło moc, to ten sam pan pozwoli, żeby to wszystko poszło na cały świat. On to wtóry raz obecny pan dozwolił, że Hitler w drugiej biadzie pisze co? Wtedy zatrąbił szósty anioł. I słyszałem głos czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed obecnością Bożą, mówiący szóstemu aniołowi: rozwiąż onych czterech aniołów związanych u wielkiej rzeki Eufrates. I rozwiązani są oni czterech aniołowi, zgotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby pobili jedną trzecią ludzi. Jedną trzecią. W drugiej biadzie, w 1939 roku. A jak zostało to otworzone? Przed całym światem było usprawiedliwione, że ta szarańcza wyszła na cały świat, bo Hitler ruszył tam, przebił te obwarowanie. Wszyscy myśleli, że on pobije i zniszczy w zarodku to wszystko. Okazało się, że się stało inaczej. Że ci odprowadzili Hitlera uprzejmie aż do samego Berlina. A na miejsce, gdziekolwiek tylko noga ich stanęła, już swój reżim zaprowadzili. Dlaczego tu pisze rozwiązanych czterech aniołów związanych? Proszę braterstwa, chcę, żebyście bracia i pod tym względem też mieli troszkę świadomości. Dlaczego tam jest szarańcza, która ma nad sobą wodza, któremu po hebrajsku jest imię Abaddon, a po grecku Apollyon, niszczyciel. To jest ta partia niszczycielska, bezwzględna, która ma swego dokonać. Wódz, król. A tutaj dlaczego są cztery aniołowie? To jest bogactwo określeń jednej i tej samej ideologii. Zauważamy, że ta ideologia socjalistyczna jest złożona z czterech stopni działania. Pierwszy. Rewolucja, drugie, dyktatura proletariatu, trzecie, socjalizm, a czwarte, komunizm. To jest sposób przejścia od feudalizmu do doskonałego państwa, gdzie będzie równość, braterstwo. I trzeba te cztery stopnie przejść, a dyktatura proletariatu to jest tym towarzyszem, który od samego początku ma strzec. A jak będzie już komunizm, to dyktatury proletariatu nie potrzeba, bo każdy się będzie dobry, nie potrzeba go będzie do niczego zmuszać. I ci czterej aniołowie, to znaczy żywotne, działające, że tak powiemy, stopnie, według których się kieruje ten ruch robotniczy, one wyszły i zaczęły swoje działania. Gdziekolwiek weszły, tam od razu tłamsiły to wszystko, co w programie było zrobione. I Pismo Święte mówi, że liczba wojska jezdnego była 200-kroć tysiąc tysięcy, bo msysza liczby jej 200 milionów. To jest, proszę braterstwa, reprezentacja 200-milionowego państwa radzieckiego. Widziałem także konie w widzeniu, a ci, którzy siedzieli na nich, mieli pancerze ogniste, hiacyntowe, siarczane, a głowy onych koni były jako głowy lwie, a z gęby ich wychodził ogień, dym i siarka. A od tego trojga pobita jest trzecia część ludzi, jest od ognia i dymu i od siarki, które wychodziły z gąbki. To jest ta propaganda niszczycielska, dzięki której ta jedna trzecia ludzi była pobita ideologicznie. A inni ludzie, którzy nie są pobici tymi plagami, ani pokutowali od uczynków rąk swoich, aby się nie kłaniali diabłom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, którzy ani widzieć nie mogą, ani słyszeć, ani chodzić, ani pokutowali od mężowi swoich, ani od czarów swoich, ani z przeteczeń swoich, ani z złodziej swoich. To był bicz Boży na te chrześcijańsko dopuszczone właśnie przez takie elementy, które opanowały cały świat. A do czego oni są przygotowani? A na dzień, godzinę, miesiąc i rok walki Armagedona. Wzrosło to do takiej pory, do takiej potęgi, że teraz się mówi, że to jest potęga, z którą trzeba się liczyć. Do czego to wszystko zmierza? Wszędzie panuje gniew. Gniew i gniew. I starcia. Ja chciałbym tylko jeszcze z proroctwa Zachariasza braciom przeczytać pewną rzecz. To jest rzecz równoległa, proszę się nad tym zastanowić, bo my jako badacze Pisma Świętego mamy swobodę. Zachariasza, pierwszy rozdział od 18. Wtedy podniósł oczy swe i ujrzałem, a oto cztery rogi. I rzekłem do anioła, który mówił ze mną: cóż to jest? I rzekł do mnie: te są rogi, które rozrzuciły Judei, Izraela i Jeruzalem. Ukazał mi też czterech kowali. I rzekłem: cóż ci idą czynić? I odpowiedział mówiąc: te są rogi, które rozrzuciły Judeę tak, iż żaden nie mógł podnieść głowy swojej. Przetoż ci przyszli, aby je przestraszyli i strącili rogi tych narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi judzkiej, aby ją rozrzuciły. Cztery kowali. A inne tłumaczenia podają, zupełnie logicznie, cztery rzemieślnicy, robotnicy. Cztery rogi, które rozrzuciły Izraela w czasach pogan: Babilonia, Medopersja, Grecja i Rzym. Rozniosły swoimi rogami naród żydowski. Proszę braterstwa, a miały być cztery kowale, którzy mieli uczynić pomstę nad tymi narodami. Oni sobie nawet nie zdają sprawy, co oni robią. Bóg tylko informuje swój lud, jakie jest dzieło im do wykonania. Oni mogą nawet w Boga nie wierzyć, ale Bóg takim jest mistrzem, że oni nawet nie wierząc w Niego, czynią to, co Bóg sobie życzy. Dlatego też ci czterej kowale, proszę braterstwa, czterej robotnicy, którzy mają strącić. Dlaczego robotnicy? Dlaczego kowale? A dlaczego tam było czterech aniołów? Proszę braterstwo, ja mam wolność wypowiadać swoje spostrzeżenia, swoje w swoim własnym, czy tak powiem, imieniu. Nikogo nie obciążam tym. Sam biorę na własną odpowiedzialność wszystko. Studiuję tak zwane liczbowanie biblijne. To znaczy każdą literę w hebrajskim mającą wartość liczbową sumuje i wtedy słowo ma swoją liczbę. Może mieć zdanie liczbę lub też cały rozdział. Mogą być pierwsze litery tych słów wielkiego tekstu i one pierwsze litery dają jakąś ważną tajemnicę do odkrycia. Dziwna jest rzecz, że przecież ci czterech, tu pisze w objawieniu, oni czterej aniołowie, to wartość liczbowa tych słów jest 1019. A to wiemy, że to jest komunizm. Dlaczego wyraz koinonia, społeczność, ma wartość liczbową 1019? Bo to jest ten komunizm. Koinonia, oni czterej aniołowie. A dlaczego te wszystkie wiersze Zachariasza, pierwszy rozdział od 18 aż do 21, mówiące o tych czterech kowalach, jak się pierwsze litery całego tego opisu sumuje, jest 1086. A po grecku ho komunizmos też ma wartość liczbową 1086. Proszę braterstwa, nasze badanie idzie torem właściwym. To jest ruch, który jest przeznaczony, żeby strącić, żeby ich przestraszyć, jak tu mówi, i strącić rogi, władze tych narodów. I widzimy, jak strącają. Już o 17 roku strącili, przestraszyli wtedy, ale strącą całkowicie wielkiej walce Armagedonu, o którym tam w objawieniu pisze, że przyjdzie dzień gniewu boskiego i gniewu narodu. Można byłoby na ten temat jeszcze dużo mówić. Ten gniew ostatni jest przyrównany do tego, co nasz Pan powiedział, będzie ucisk wielki, jakiego nigdy nie było, jakiego narody poczęły być. Będzie to ten przepowiedziany potop. Ale Pismo Święte nam mówi, że Noe to był przed potopem ostrzeżony wcześniej i on wiedział, kiedy ten potop przyjdzie. A jeżeli Noe wiedział, że przyjdzie za 7 dni, to lud Boży w jego Ewangelii ma nie wiedzieć? Mamy się zastawiać tymi słowami o tym dniu i godzinie, nikt nie wie? To Pan nie wie dzisiaj? To aniołowie dziś nie wiedzą? Nic nie czyni panujący Pan, czego by nie objawił pierwej sługom swoim i prorokom. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Jesteście synowie dnia. Nie śpijcie jako inni. A my jesteśmy tymi mądrymi pannami, którzy mają lampę. A lampa to daje światło do tyłu czy do przodu? Do przodu. Proszę braterstwa, wiemy, że ten czas jest w związku z czasem wejścia Noego do Arki. Tak. I jak Noe wszedł do Arki, to wtedy przyszedł potop. Jak Kościół wejdzie poza którą zasłonę, przyjdzie wtedy potop. A naszą Arką jest kto? A śpiewamy, Jezus jest ucieczką. Dla Noego była ucieczka. A dla nas ucieczką jest Jezus. Dziwna jest rzecz, że jak się weźmie te dwa greckie słowa, hekibotos, ho jesous, arka, Jezus, dlaczego mają wartość liczbową razem 1980? Dlaczego Jezus Chrystus ma wartość liczbową 1980? Dlaczego powołanie, połączenie Izaaka z Rebeką 1980? Niech to będzie w ramach myślącym pod rozwagę, jak to zwykle jestem czynić. Niech bracia myślą na to. I to, co bracia powiedzieli tutaj, czego się należy spodziewać? Czas jest krótki. Radziłbym, mając taką wielką odpowiedzialność ze względu na czas krótki, słuchać się z tych słów, jakimiż mamy być w świętych naszych pobożnościach, pocowaniach. Nie tak jak te elementy gniewające się, ale spokojnie oczekujące na wydarzenia. A wydarzenia, które są, nie wszyscy niestety widzą. Niektórym się zdaje, że chronologia fiasko zrobiła. Nic nie zrobiła, żadnego fiaska. Wypełnia się w taki sposób, że którzy prawdziwie chcą widzieć, to mają dostateczną ilość dowodów na spełnienie się 1977 roku i tych wydarzeń, które się w nim miało spełnić. I następnego roku można się spodziewać, jak ja osobiście wierzę, że wszystko spełni. To jest moja osobista wiara. Przemawiam tutaj tylko nie w imieniu innych braci, wyrażam swoje osobiste przekonanie oparte na badaniu Pisma Świętego. Ale wszystkim braterstwu życzę wielkiego błogosławieństwa Bożego, ażebyśmy nie unosili się gniewem, ale umieli trzeźwo i roztropnie patrzeć na wszystkie sprawy, poruszając wszystko ostatecznie w ręce Pańskie, bo my jesteśmy tymi, którzy wierzą. Nasza wiedza jest wiedzą wiary. Ale wiedzą absolutną to posiada tylko jeden Bóg. Lecz my, nie znając wiedzy absolutnej, mamy się kierować wiedzą wiary. A jeżeli się będziemy wiarą kierować, to Pismo Święte mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. A wszystkie rzeczy, jakie by nie były, ku dobremu wierzącym posłużyć mają, a tego braterstwu, jak i sobie z całego serca życzę na tym końcu. Dziękujemy. Święty jest imię Twoje. My do tronu Twojej świętej łaski z podziękowaniem za błogosławieństwa, którym obdarzyłeś nas do chwili obecnej. Z podziękowaniem, że dałeś nam poznać samego siebie i tego, któregoś posłał na świat, Jezusa Chrystusa, który powiedział, że poznanie Ciebie, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś na świat, Jezusa Chrystusa, jest żywotem wiecznym. Dziękujemy Ci za tą wspaniałą, orzeźwiającą prawdę. Uwierzyliśmy Tobie i temu planowi, któryś przedstawił nam w swoim świętym Słowie i temu, któregoś uczynił ośrodkiem, który złożył okup, życie za nas wszystkich, za Adama, który zbłądził, a w nim cały rodzaj ludzki. I że w planie Twoim świętym jest królestwo, które uszczęśliwi cały rodzaj ludzki po wiekach dozwolenia złego, że wszyscy jako syn marnotrawny zwrócą się do Ciebie i będą Ciebie chwalić i czcić po wieki wieczne. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za tą sposobność zebrań wczorajszych i dzisiejszych i za tą sposobność wglądania w Twoje święte księgi i budowania się wzajemnego. Dziękujemy Ci za Twoje światło, które dawałeś i dajesz i będziesz dawać aż do końca, do tego dnia doskonałego.
Dla samych siebie i braci naszych i sióstr, powiedzmy Twojej świętej opiece i kierownictwie, a czynimy to przez zasługi Jezusa Chrystusa. Amen.
Obecnie wykładem do Słowa Bożego usłyszy nam brat Tadeusz Wiśniewski. Proszę.